w naszym studiu witamy panią poseł do Europarlamentu, panią doktor Urszulę Krupę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. A to znak, obecność pani doktor, to znak, że porady lekarskie.
Porady lekarskie w dalszym ciągu. Będę dzisiaj mówiła o leczeniu miażdżycy.
To ważne, ważny
temat,
bo...
profilaktycznym, bo miażdżyca stanowi większość chorób i układu krążenia ogólnie, krążeniowo-naczyniowego może w ten sposób. I rzeczywiście zagraża nie tylko chorobami, ale nawet zgonami. Stąd tak ogromna rola profilaktyki. Teraz się okazuje, że nie tylko to dotyczy osób po 40 roku życia, ale młodzieży również. Zwłaszcza, ja już mówiłam zresztą na ten temat, żeby rodzice uważali, co dają jeść dzieciom. Nie chipsy, nie różnego rodzaju hamburgery, nie cukierki, słodzone wody kolorowe, ale warzywa i owoce, soki. I może
niekoniecznie to, co takie smaczne, to
kolorowe.
Pyszne, kolorowe jest najlepsze dla zdrowia.
Właśnie.
Nie tylko młodych ludzi.
A dzisiaj tego nie farmakologicznym leczeniu, bo to farmakologiczne wspominam przy każdym programie, zresztą ono jest zarezerwowane dla lekarzy, którzy leczą, a dzisiaj o niefarmakologicznym leczeniu miażdżycy.
Prosimy.
Które wymaga nie tylko czasu, ale także konsekwentnej zmiany stylu życia, szczególnie ćwiczeń i wysiłków fizycznych, także odżywiania, w tym ograniczeń dietetycznych, które nie mogą pozbawić chorego niezbędnych składników pożywienia. Miażdżyca występuje najczęściej u osób, które dostarczają organizmowi więcej energii, niż udaje im się zużyć i przetworzyć, zwłaszcza wskutek spożywania dużej ilości tłuszczów zwierzęcych i węglowodanów, szczególnie cukrów prostych, jak cukier spożywczy, różnego rodzaju ciasta i inne słodycze. Rozwojowi miażdżycy sprzyjają również niedobory witamin z grupy B, witaminy C i E, także błonnika, dlatego wskazania dotyczą spożywania produktów bogatych w te witaminy, czyli C, E, beta-karoten, witamina B-kompleks, ale także elektrolitów, zwłaszcza potasu, magnezu, wapnia, ale także cynku, selenu i innych. Profilaktyka dietetyczna jest wskazana, jak już mówiłam, szczególnie po ukończeniu 40 roku życia, ale dotyka ona i powinna dotyczyć młodzieży i dzieci w diecie zalecanej chorym na miażdżycę. Zwykle ogranicza się pokarmy zawierające cholesterol, czyli szczególnie tłuszcze zwierzęce ze względu na zawartość tam dużej ilości kwasów tłuszczowych nasyconych i także związki purynowe. Do pokarmów bogatych w cholesterol zaliczane są przede wszystkim pokarmy zwierzęce, tłuste, żółtka, jaj i podroby. Profilaktyka opiera się oczywiście na zmianie także stylu życia, głównie nawyków żywieniowych, co jednak także podlega przez lata pewnym modyfikacjom i długie lata zalecano stosowanie diety niskocholesterolowej, szczególnie opartej na eliminacji pokarmów z dużą zawartością cholesterolu, szczególnie jajek. Jednak wraz z obserwacją, postępem badań, obecnie jako przyczyna miażdżycy upatruje się nie tyle w spożywaniu poszczególnych pokarmów wysokocholesterolowych, ale w niewłaściwym profilu lipidowym człowieka, w który spożywa w nadmiarze nasycone kwasy tłuszczowe, zbyt dużo kwasów tłuszczowych trans, a także cukrów. Według najnowszych zaleceń żywieniowych w Polsce nie ma wyznaczonego limitu na spożywanie cholesterolu, chociaż w innych krajach takie ograniczenia występują, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie dzienne spożycie cholesterolu jest określone na maksymalnie 300 mg w przypadku człowieka zdrowego. Natomiast u osób z wysokim ryzykiem zagrożenia chorobą układu sercowo-naczyniowego jest to 200 mg cholesterolu, co praktycznie wyklucza pokarmy z wysokim poziomem cholesterolu, jak na przykład jaja. Wdrożenie takich norm jest trudne i praktycznie mogłoby oznaczać unikanie czy zaprzestanie w ogóle spożywania jajek, które przeciętnie zawierają około 200 mg samego cholesterolu. Jak wspominałam, obecnie jednak przeważa pogląd oceniania nie tyle poszczególnych składników pokarmowych oddzielnie na korzyść diety jako całości. I okazało się, że takie unikanie poszczególnych produktów jest dużym uproszczeniem ze względu na to, że na profil lipidowy składa się wszystko, co jemy. I obecnie wycofano się z limitu konsumpcji jaj profilaktycznie 3 tygodniowo. Jaja są rekomendowane jako dobry wybór diecie określanej mianem zrównoważonej. Także organizacje Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa wykazały, że wiele krajów poleca regularne spożywanie jaj jako część zdrowej diety. W normach żywienia polskiej populacji w 2012 roku zalecane było spożywanie 150 gram dziennie produktów z pewnej grupy, czyli do grupy tej należą nie tylko jaja, ale mięso, ryby, drób, wędlina, także nasiona roślin strączkowych, co praktycznie pozwala na zjedzenie na przykład 3 jajek dziennie, pod warunkiem, że nie spożywa się innych produktów z tej wyżej wymienionej grupy. Większość organizacji dietetycznych nie zaleca żadnych ograniczeń dotyczących spożywania jaj u osób zdrowych, chociaż takie ograniczenia powinny dotyczyć osób, które chorują na miażdżycę czy choroby ogólnie nazywane jako krążeniowo-naczyniowe. W profilaktyce oczywiście zalecane jest spożywanie ryb jako źródła nienasyconych kwasów tłuszczowych, a także oleju, dużej ilości błonnika w diecie, który jest bardzo ważny i którego zabezpieczenie to jest po prostu spożywanie dużej ilości warzyw i owoców. Także proponowane są wysiłki fizyczne, które również dotyczą chorych z niedokrwieniem kończyn, o których będę mówiła w następnym programie. Jedna z pań, która ze mną rozmawiała, mówi, że nie może chodzić, bo wtedy ma ból. I dlatego jeszcze raz podkreślam, trzeba codziennie wydłużać ten dystans ze względu na to, że takie wysiłki fizyczne poprawiają stan nie tylko naczyń krwionośnych, ale ogólnie stan zdrowia. Tłuszcze zwierzęce, różnego rodzaju margaryny, zawierają nienasycone kwasy tłuszczowe i powinny być zastępowane tymi, które mają nienasycone kwasy tłuszczowe, które zawierają substancje, które zapobiegają nawet odkładaniu się cholesterolu w ścianach naczyń. Na ogół zalecane jest spożywanie 30 do 35 gram tłuszczów z przewagą olejów roślinnych, takich jak lniany, rzepakowy czy oliwa z oliwek, także słonecznikowy. Także poleca się niewielką ilość masła ze względu na dużą ilość witamin w maśle. Dieta stosowana w miażdżycy ogranicza również spożywane mięso, chociaż mięso oczywiście nie jest wykluczone z diety. Ogólna ilość białka w diecie powinna być utrzymywana w proporcji 1 gram na 1 kg wagi ciała i białko powinno być pokrywane zwłaszcza białka pełnowartościowego. 4 razy w tygodniu powinno się podawać mięso w porcjach 120-gramowych, licząc na mięso surowe. W pozostałe dni zastępować pokarmy mięsne zwierzęce rybami. Obok mięsa i ryb wskazane są ser biały twarogowy, twaróg, mleko, także białka jaj, które powinny razem pokryć zapotrzebowanie na pełnowartościowe białko. Dla chorych na miażdżycę wskazane są oczywiście szczególnie chude gatunki mięs i ryb, czyli cielęcina, chuda wołowina, chude drób, kura, także z ryb, dorsz, sandacz, szczupak. Ograniczenie wyeliminowania Także puryn ma duże znaczenie, stąd przeciwwskazane są w dużej ilości mięsa, ale także wywary mięsne, wszelkie potrawy, które są smażone i duszone. Mięso i ryby powinny być gotowane w wywarze jarzynowym albo na parze. Niekiedy tylko powinno się je piec w pergaminie. Niewskazane są, jak już mówiłam, wywary mięsne, natomiast jak najbardziej wskazane do potraw mięsnych i rybnych podawanie warzyw, i to zarówno surowych, jak i gotowanych. Gotowane warzywa, podobnie jak surówki, trzeba wzbogacać olejem roślinnym, niewielką ilością oleju albo masła do pieczywa, ze względu na to, że ważne witaminy A, D, E i K muszą mieć tłuszcz, żeby w ogóle mogły zostać zaabsorbowane, się rozpuszczają w tłuszczach. Warzywa i owoce polecane są także, aby chorzy albo robili jakieś musy, albo rozdrabniali. Wywary mięsne, jak już mówiłam, zakazane, natomiast polecane są zupy mleczne i owocowe. Poza mlekiem i twarogiem można spożywać kasze, potrawy mączne. Oczywiście istnieje konieczność eliminowania alkoholu, także naturalnych, mocnej herbaty, kawy, ostrych przypraw. Wartość kaloryczna posiłków powinna wahać się w granicach 2000 kalorii. I posiłki powinny być spożywane w pewnych równych odstępach czasu. Jak już powiedziałam, bardzo ważne są produkty z pełnego ziarna. Już wymieniałam, ale zwłaszcza chodzi o chleb razowy czy graham, kasze gryczane i kasze jak pęczak. Bardzo wskazane są, obniżając poziom cholesterolu, grejpfruty, które mają podobno rozpuszczać złogi w tętnicach. Podobne działanie wykazano w stosunku do czosnku, który jedzony regularnie obniża stężenie tłuszczów we krwi. Wskazane są także szczególnie lęczy, olej lniany, cykoria, karczochy. W medycynie naturalnej przeciwmiażdżycowo, czy właśnie obniżając poziom cholesterolowy, szczególne znaczenie ma kozieradka, aloes, mniszek lekarski, hibiskus, wierzba biała. W mieszankach świętej Hildegardy kozieradka jest mieszana razem z pieprzem białym i kminem rzymskim, mając działanie obniżające poziom cholesterolu, podobnie do dyptamu, który polecany jest nie tylko w celu zmniejszenia miażdżycy, ale również różnych innych złogów kamieni czy w pęcherzykach. Polecana jest zielona herbata i zakazane, jak już na wstępie mówiłam o dzieciach, wszelkiego rodzaju produkty wysoko przetwarzane i pieczone i smażone, jak frytki, chipsy, tłuste, twarogowe, sery żółte, sery pleśniowe, także cukier, biała mąka. Trzeba ograniczyć soki warzywne, chyba że samemu wyciskamy i jednak ze względu na niektórych dużą zawartość cukru, także należy zarówno soki owocowe, jak i dżemy ograniczać. I za chwilę będę kontynuować. Bardzo ważnym elementem profilaktyki i leczenia, i to powtarzam też przy wszystkich tych programach, w których mówię o miażdżycy, jest włączenie aktywności fizycznej z treningów marszowych zwłaszcza, co najmniej 30 do 40 minut 3 razy w tygodniu. Od dawna wiadomo, że osoby, które uprawiają sporty, są nie tylko szczuplejsze, ale zdrowsze, charakteryzując się dodatkowo sprawniejszą pamięcią i koncentracją. Ruch i wysiłek fizyczny ma korzystny wpływ na wiele układów naszego organizmu, nie tylko na miażdżycę, ale także na układ oddechowy, na układ ruchu, na szereg procesów metabolicznych. W trakcie wysiłku dochodzi do wzrostu wentylacji płuc, zwiększa się pojemność życiowa płuc, ilość krwi, która dopływa do płuc, również ulega zwiększeniu. Wskutek systematycznego wysiłku oraz wykonywanych ćwiczeniach wzrasta objętość, pojemność wyrzutowa serca, zapewnione jest lepsze ukrwienie i wykorzystanie tlenu. Regularne ćwiczenia fizyczne są sposobem bardzo ważnym zarówno w zapobieganiu, jak i w leczeniu. Dawniej, zwłaszcza po zawałach, chorzy leżeli 3 tygodnie, w tej chwili bardzo szybko się chorych uruchamia ze względu na to właśnie, że ćwiczenia fizyczne poprawiają ogólnie metabolizm, także ukrwienie, jak już mówiłam. Pod wpływem wysiłku dochodzi do powstawania w mięśniach szkieletowych, poprawie metabolizmu tychże mięśni, ich wytrzymałości. I nawet osoby otyłe, jednak aktywne, znajdują się w grupie osób o mniejszym ryzyku zapadalności na szereg chorób, szczególnie serca czy cukrzycę. Wysiłek fizyczny także wywiera korzystny wpływ na psychikę. Jak wiadomo, wydzielane są podczas wysiłku fizycznego endorfiny, które poza poprawianiem nastroju mają wieloraki wpływ także na cały organizm. Jednak pokazują wyniki badań, 20% dorosłych rodaków tylko uprawia sport, reszta prowadzi bierny tryb życia, siedzący i rzadko wykonuje ćwiczenia fizyczne, jeżeli to już okazjonalnie. Dlatego wskazane są, zwłaszcza u osób, które chorują na te choroby, szczególnie marsze, chodzenie pieszo, chodzenie na spacery. Oczywiście nie po ulicach zatłoczonych, tylko w jakimś przyjaznym środowisku. Można powiedzieć, że aktywność fizyczna jest jednym obecnie z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania chorobom cywilizacyjnym. Wskazana jest w każdym właściwie wieku. Regularne ćwiczenia prowadzą, jak już mówiłam, do wzmocnienia nie tylko mięśni, ale także ścięgien, więzadeł, mięśni kręgosłupa, czyli całej postawy ciała. Aktywność fizyczna, jak już mówiłam, wpływa pozytywnie również na czynność mózgu, na koncentrację, zmniejsza ryzyko depresji, poprawia sen. I regularnie, jak już mówiłam, też przynajmniej 3 razy w tygodniu 30 minut to dotyka wszystkich osób, a oczywiście młodzieży i dzieci znacznie więcej, dlatego że takie normy podają do 2 godzin dziennie. To tyle w dzisiejszym programie, co chciałabym Państwu powiedzieć na temat niefarmakologicznego leczenia miażdżycy. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Ja jeszcze o miażdżycy będę mówiła, zarówno o miażdżycy kończyn dolnych, jak i miażdżycy tętnic szyjnych. W perspektywie nie chcę tak wszystkiego po kolei, ale co jakiś czas będę wracała do tego tematu, dlatego że jest on bardzo ważny i również powiem w jednym z programów na temat właśnie leczenia statynami, które choć w bardzo, bardzo nasilonych etapach miażdżycy oczywiście są skazane, to jednak mają szereg objawów ubocznych i zalecane powinny być dopiero wtedy, kiedy po wdrożeniu właśnie niefarmakologicznych sposobów leczenia nie poprawia się stan chorych. Dlatego zalecam zmianę tak zwanego stylu życia, łącznie z nawykami żywieniowymi i z wysiłkiem fizycznym, który nie tylko miażdżycy poprawi w chorobie miażdżycowej, poprawi stan, ale w każdym innym. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, to bardzo proszę. Szczęść Boże, słucham, porady lekarskie.
Szczęść Boże, dzwoni Barbara z Warszawy.
Tak.
Proszę pani doktor, czy kiedyś było mówione, ja mam cholesterol wysoki, miażdżycę mam, kiedyś było mówione, że można jedno jajko na miesiąc, potem dwa, teraz słyszałam nie tak dawno, to znaczy nie od pani doktor, nie, tak w miesięcznikach takich, że można dużo jajek, że pomaga. No dzisiaj słyszę znów coś, to znaczy jak sprawa wygląda z tymi jajkami, czy można ich rzeczywiście jeść dużo, bo tam żółtko coś tam daje. Przepraszam, mam 80 lat, to tak nie umiem już teraz wytłumaczyć. A drugie, chodzi mi o oleje. Jak z tymi olejami? Czy pani doktor zaleca olej rzepakowy, a na oleju rzepakowym pisze rafinowany. Teraz słyszę, że oleje rafinowane są bardzo szkodliwe. No więc prosiłabym o odpowiedź. Czy rzeczywiście mam na rzepakowym nie smażyć, bo ja już teraz tak, w ogóle oleju nie kupuję rzepakowego, bo rafinowany, tego nie, na tym nie wolno. Nie wiem, co mam robić. Dziękuję bardzo, czekam na odpowiedź.
Dziękuję bardzo. To znaczy tak, proszę pani, jeśli chodzi o te jajka, ja uważam, że trzeba profilaktykę, jeśli ktoś ma wysoki poziom cholesterolu, to ograniczyć ilość jaj. Tutaj było powiedziane, że ograniczenie dotyczy 150 gramów dziennie z tej grupy produktów, czyli wędlin. Jeżeli pani zje na przykład dwa jajka, no to już nie jeść wędliny, zwłaszcza tłustawej, czy jakiegoś mięsa, które jest tłuste, czy produktów z tej grupy, o których mówiłam, czyli takie, które zawierają cholesterol, ale w ogóle to spojrzenie się zmieniło i jaja są bardzo zdrowe. Ten cholesterol, który jest w żółtku zwłaszcza, jest zresztą na temat samego cholesterolu, to też państwu opowiem osobny rozdział, bo jest to troszkę taka, no nie wiem, czy można nazwać polityką, ale w związku z namawianiem do stosowania statyn, tak obniżono poziom prawidłowego cholesterolu. Jak ja studiowałam, to pamiętam do dzisiaj, czasem to powtarzam, norma cholesterolu była 200 plus wiek, czyli jak ktoś miał 80 lat, to praktycznie mógł mieć 280 tego cholesterolu. Potem zaczęto obniżać, okazało się, że występują przy takich niskich poziomach cholesterolu liczne zaburzenia. I trzeba w tym wszystkim zachować pewien umiar. Najważniejszy jest ogólny cholesterol i LDL cholesterol, żeby ten LDL nie był podwyższony, bo z kolei HDL ma rolę pozytywną w naszym organizmie. Co tu pani? Trudno mi jest odpowiedzieć, ale z jajek nie należy rezygnować. Oczywiście nie jeść 3 dziennie, tylko powiedzmy sobie 3 w tygodniu, czy 4 w tygodniu, prawda? I resztę zastępować takimi pokarmami, które mają te wielonienasycone, czyli zwłaszcza o ryby chodzi, czy no właśnie twarogi. W tej chwili jest bardzo wiele artykułów różnego typu, które mówią o tym, że to nieprawda, że nie powinniśmy jeść mięsa. Ja nie jestem ekspertem, nie robię tych badań. Myślę, że we wszystkim należy zachować umiar. A co do olejów, jeśli chodzi o takie oleje, które muszą być tłoczone na zimno, czyli oliwa z oliwek, lniany olej do polewania sałatkowych. Ja co do tych oleju kokosowego też osobiście nie mam zdania. Musiałabym więcej na ten temat powiedzieć. Wiem, że jest bardzo reklamowany. Natomiast jak coś tak jest bardzo reklamowane, to też trzeba podchodzić z pewną rezerwą. No to trzeba szukać takich olejów, które są nierafinowane, czy takie tłoczone, które można smażyć. Ja muszę powiedzieć, że a dlaczego nie dołożyć troszkę masła i trochę właśnie oleju i usmażyć, a najlepiej to osobom starszym, które chorują na miażdżycę, ograniczyć to smażenie. Już jeżeli piec, to w pergaminie albo na parze gotować i wtedy już nie będzie pani miała problemu. Natomiast sałatki, oczywiście warzywa, polewać jak najbardziej oliwą z oliwek, czy tym olejem lnianym. To tyle. Bóg zapłać. I drugi telefon, słucham.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janek z Lubuskiego. Tak? Ja proszę, doktor, studiowałem tak zwaną medycynę komórkową doktora Rata. Mhm. I on twierdzi, że nie ma takiego czegoś jak zły i dobry cholesterol. Zły cholesterol według tej medycyny obecnej to jest materiał zastępczy tak zwanego kolagenu. Jeżeli w organizmie nie brak jest witaminy C, który jest głównym jak gdyby składnikiem kolagenu, to wątroba wytwarza materiał zastępczy. I to jest materiał, który ma wadę. On jest nierozciągliwy. To jest tak zwany jak gdyby cement. I to jest znana choroba szkorbut od 300 lat. Czyli jeżeli naczynka krwionośne pękają, to organizm powinien wytworzyć kolagen i załatać tą dziurkę. I jeżeli w organizmie nie ma kolagenu, to organizm wytwarza materiał zastępczy, tak zwany ten zły cholesterol. A jest jeszcze między nimi profesor Nieumywakin, rosyjska medycyna ludowa i kosmiczna, i on twierdzi, że o chlebie i wodzie to może pani pożyć parę miesięcy, parę lat. A o jajku i wodzie może pani żyć 150 lat. Także można tylko jajka jeść, te ekologiczne, takie jak kurka znosi. Tam jest całe życie, cały skład pierwiastków potrzebnych dla ludzi. Także ta propaganda, że jajko tam jedno, dwa na tydzień, to jest pis na wodę, fotomontaż, to jest ogłupianie ludzi, tak samo jak masło. Masło to jest cudowny produkt. Mm-hmm. Kiedy w Wielkiej Brytanii badali to, żeby dla człowieka zaszkodziło masło, to musiałby jeść 8 kg dziennie.
Dziękuję bardzo. Proszę pana, nie znam tej teorii pana Rata. Ja jestem lekarzem akademickim. Opieram się na tych badaniach. Oczywiście ja już wiem, o co chodzi, ale no, może kiedyś będę miała czas, żeby przeczytać. Oczywiście jest teraz, ja już powiedziałam państwu, że troszkę to była taka moda, a w zasadzie po to, żeby sprzedawać różnego rodzaju leki przeciwkocholesterolowe, bo nawet do tego dochodzi i jest powrót, zwłaszcza jest dużo prac, które pokazują, że no właśnie masło jest nie do zastąpienia, tak samo jak i jaja, są pełnowartościowym produktem, o czym dzisiaj mówiłam. Niemniej jednak przestrzegam osoby, które mają wysoki poziom cholesterolu i miażdżycę przed nadmiernym spożywaniem tych produktów, których ten poziom cholesterolu jest wysoki. Cholesterol jest nam potrzebny, a nawet niezbędny i wycofano się z niskich poziomów cholesterolu z tego względu, że nawet podejrzewano, że mogą powstawać choroby nowotworowe. Błona komórkowa każdej naszej komórki posiada cholesterol. Tutaj no to moglibyśmy dużo na ten temat dyskutować. Ja zalecam osobom, tak jak powiedziałam, w tej chwili już mówi się o tym, że nie ma ograniczeń dla ludzi zdrowych. Natomiast ludzi, którzy są chorzy, którzy mają zaburzony metabolizm, ja bym osobiście radziła duży umiar, jeśli chodzi o masło i jaja. Nie jeść codziennie. Mówiłam pani, że można jeść jedno jajko dziennie, ewentualnie w ciągu tygodnia usmażyć sobie zamiast tego jednego dziennie jajecznicę, powiedzmy, ze trzech jaj, ale nie przesadzać, dobrze? Bo trzeba było porobić badania, zobaczyć. Ja zalecam bardzo, bardzo takie też naturalne sposoby leczenia, czyli mówiłam o tych grejpfrutach, mówiłam o bardzo dobrym sposobie leczenia kozieradką razem z tym pieprzem i kminem, który jest sprawdzoną metodą leczenia, obniżenia poziomu cholesterolu, tego tak zwanego złego. A co do pana, tych dobrze, kiedyś może zajmę się tym i odpowiem. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.